radiowo-internetowe studium biblijne.
Przy mikrofonie Łukasz Pelc, witam słuchaczy Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Na naszej antenie zaczynamy radiowo-internetowe studium biblijne. A w naszej audycji spotykamy się dzisiaj z księdzem doktorem Robertem Głuchowskim. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam pana redaktora i wszystkich słuchaczy.
Przed nami kolejny temat z cyklu, w którym odkrywamy różne oblicza biblijnej wiary w Boga Ojca. Dzisiejsza audycja to kolejna odsłona tematu Bóg Ojciec w psalmach. Już rozmawialiśmy o obrazie Boga Ojca zawartym w psalterzu.
W ostatnich audycjach rzeczywiście zajmujemy się biblijnym obrazem Boga Ojca, próbując sobie uświadomić, że obraz Boga, który jest Ojcem, pochylającym się z miłością nad swoim ludem, jest wspaniale ukazany w Starym Testamencie. To właśnie tam odkrywamy obraz Boga miłosiernego, przebaczającego, dającego przymierze, troszczącego się o swoje stworzenie, o swój lud. Zwróciliśmy już bardzo ogólnie uwagę na obraz Boga Ojca, który wyłania się z Księgi Psalmów. Jest to obraz Boga, który jest stwórcą. W tym objawia się najpierw ojcostwo Boga. Według psalmistów mówiliśmy, to Jahwe jest tym, który założył fundamenty ziemi, który nadał wszystkiemu porządek w akcie stworzenia, nieustannie udziela wszystkiemu życia. Obok Boga Stwórcy znajdujemy obraz Boga troszczącego się o lud przez siebie wybrany, o Izraela. To właśnie te wielkie dzieła Boże dokonane w historii Izraela są najczęstszym przedmiotem pochwał psalmistów. Bóg Ojciec jest tym, który prowadzi swój lud, bo zawarł z Izraelem przymierze. Przed Izraelem wyrzucił z Kanaanu inne narody, wydał je na jego łup. Mówiliśmy też, że w psalterzu w wyjątkowy sposób objawia się Pan Bóg, który pragnie wejść w żywą relację z człowiekiem, udzielać się człowiekowi, że jest Bogiem osobowym, troszczącym się o człowieka, pochylającym się nad nim z miłością, że jest Bogiem żywym, który realnie wchodzi w egzystencję swojego ludu. A nawet poczucie opuszczenia przez Boga pozwala modlącemu się psalmiście uświadomić sobie, że owa żywa relacja z Bogiem jest czymś, bez czego nie można żyć.
Dzisiaj chcemy spojrzeć na ten temat, przyglądając się bliżej poszczególnym psalmom.
W wielu psalmach możemy dostrzec obraz Boga Ojca, który możemy jakoś odfiltrować z tekstu, co staraliśmy się zrobić wcześniej. Jednak wydaje się, że lepszą metodą jest nie abstrahować od tekstu samych psalmów, gdyż to właśnie w tych modlitwach widać jak w soczewce obraz Pana Boga. Możemy powiedzieć, że w psalmach patrzymy na różne oblicze Boga przez pryzmat serca człowieka. I tak psalmiści wychwalają Boga, który jest stwórcą, opiekunem, czy tym, który udziela różnych darów. W tym wszystkim objawia się oblicze Ojca. Wydaje się jednak, że najpełniej widać to w psalmach, które możemy nazwać psalmami ufności. To właśnie one są przeniknięte głęboką wiarą, która w gruncie rzeczy jest postawą życiową. Jest powierzeniem się Bogu jako Ojcu, troszczącemu się łaskawie o człowieka. Co prawda możemy powiedzieć, że cały psalterz jest przeniknięty tą atmosferą pełną ufności, ale w niektórych psalmach ufność jest tak wyraźna, tak mocna, że stanowi jedyny temat. Jest to ufność pokładana w Bogu, który sprawia, że nieważne są wszelkie inne punkty oparcia. Modlitwa wypływa z serca psalmisty w różnych okolicznościach. Smutnych, radosnych, wyjątkowych czy codziennych. Ale Jahwe jest zawsze ucieczką i twierdzą, moim Bogiem, któremu ufam. Jak czytamy w psalmie 71. Ty bowiem, mój Boże, jesteś moją nadzieją, ufnością moją od moich lat najmłodszych. Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin, od łona matki moim opiekunem. Dlatego psalmy wyrażające ufność oddają w doskonały sposób związek człowieka z Bogiem i dokładnie też określają, kim Bóg jest i kim powinien być dla tych, którzy Go wzywają. Jest przede wszystkim osobą, z którą jest się głęboko związanym.
A które psalmy należą do tych określanych mianem psalmów ufności?
W ramach owej grupy możemy je ogólnie podzielić na modlitwy osobiste, gdzie dochodzi do głosu ufność osobista, subiektywna, indywidualna, oraz na modlitwy zbiorowe, gdzie ufność wyraża jakaś społeczność. Do modlitw indywidualnych zaliczymy takie psalmy jak 4, 11, 16, 23, 27 czy 121. Zaś do zbiorowych 46, 115, 125, 129. Chociaż w rzeczywistości podział ten nie jest bardzo wyrazisty, ponieważ ufność indywidualna, tak ważna w naszej zachodniej mentalności, w Biblii jest zawsze bardzo mocno włączona w ufność całego ludu. Można by tu przytoczyć zdanie francuskiego filozofa Gabriela Marcela, który tak się modli: pokładam nadzieję w Tobie dla nas, Panie. Bo ja pokładam nadzieję w Tobie dla nas, Panie. Więc ta nadzieja jest poręczona, podparta przez przymierze, które Bóg zawarł ze swoim ludem, którego dotrzymuje wiernie, wspaniałomyślnie. Właśnie myśl o niezawodnej bliskości Boga w każdej chwili ludzkiego życia jest szczególnie podkreślana w psalmach ufności.
Przejdźmy do poszczególnych tekstów, próbując dostrzec w nich przede wszystkim tą żywą relację wiary i ufności, która łączy człowieka z Bogiem Ojcem.
Do psalmów ufności należą bardzo poruszające modlitwy, do których też często się odwołujemy, mamy je w pamięci. Spróbujmy przyglądnąć się dwóm z nich, psalmowi 23 i 121. Chyba do najbardziej znanych utworów psałterza należy właśnie psalm 23, rozpoczynający się od dobrze znanych nam słów: Pan moim pasterzem, nie brak mi niczego. Ta krótka i zachwycająca modlitwa ufności rozwija się wokół dwóch symbolicznych obrazów: pasterza, który idzie ze swoją trzodą ku świeżym, zielonym pastwiskom, i wokół drugiego obrazu, czyli napełnionego kielicha na zastawionym stole, który jest znakiem gościnności. Przytoczmy te sześć wspaniałych wersetów owego psalmu. Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Kij Twój i Twoja laska są tym, co mnie pociesza. Stół dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników. Namaszczasz mi głowę olejkiem, mój kielich jest przeobfity. Tak dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pańskim po najdłuższe czasy. Cała istotna myśl tego psalmu jest zawarta w wersecie 4. Ty jesteś ze mną, mówi psalmista. To właśnie dzięki Bożej obecności ufność nigdy nie gaśnie, pomimo ciemności, jakiej nasza ludzka, ziemska droga nam nie oszczędza.
Bóg określany jest tu mianem pasterza. To obraz bliski wizji Boga jako Ojca.
Pasterz dla człowieka Bliskiego Wschodu oznacza coś więcej niż zwykłego przewodnika stada, który potrafi bezbłędnie zmierzać na dobre pastwisko lub do oazy, albo który umie prowadzić trzodę bezpieczną drogą przez pustynię. Pasterz jest przede wszystkim stałym towarzyszem wędrowania stada. Dlatego czas wędrówki trzody jest jego czasem. Dzieli on z nią niebezpieczeństwa, pragnienie, głód. Słońce tak samo bezlitośnie pali jak jego, tak i trzodę. Tylko on potrafi zapewnić bezpieczeństwo i pokój, ponieważ umie obronić przed napastnikiem, wskazać właściwą drogę. Tak więc w gruncie rzeczy pasterza można nazwać Zbawicielem, gdyż jego umiejętność prowadzenia stada na miejsce porośnięte bujną trawą rozstrzyga o życiu owiec. To porównanie jest tutaj bardzo jasne. Prorocy wielokrotnie powtarzają, że tylko Jahwe jest w pełni pasterzem. Na przykład Izajasz mówi: oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Oto jego nagroda z nim idzie i przed nim jego zapłata. Podobnie jak pasterz pasiąc swą trzodę, gromadzi ją swym ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie. Także przywódcy ludu, królowie Izraela, są nazywani pasterzami. Nawet Cyrus, król perski, otrzymuje od Boga przydomek mój pasterz. Natomiast pasterzem, zbawicielem w pełnym tego słowa znaczeniu jest Bóg. Bóg, który nie zna żadnej przeszkody w swoim działaniu. Nie robi przerw na odpoczynek. Nie popełnia błędów w drodze. Przekracza nawet najbardziej trudne do przejścia wąwozy i rozpadliny. Ale przede wszystkim nigdy nie zdradza swoich owiec. Nie jest on taki jak pasterze opisani na przykład w księdze Ezechiela w 34 rozdziale, gdzie czytamy o pasterzach, którzy sami siebie pasą, którzy słabej owcy nie wzmacniali, o zdrowie chorej nie dbali, skaleczonej nie opatrywali, zbłąkanej nie sprowadzili z powrotem, zagubionej nie odszukiwali, a obchodzili się z owcami z przemocą i okrucieństwem. Obraz Boga pasterza staje się jeszcze bardziej wyraźny, gdy dostrzeżemy w nim oczywiście Chrystusa, dobrego pasterza, który jest gotowy oddać życie za tych, których kocha, który cieszy się z odnalezionej owcy bardziej niż z 99 tych, które się nie zagubiły. W obrazie Boga pasterza, właśnie z psalmu 23, przedstawia nam się prawda o tym, że wspaniale jest zawierzyć się Bogu i Jego mocy. Wiara w rzeczywistości i mentalności hebrajskiej oznacza w gruncie rzeczy ufność, oparcie się na Panu, który jest skałą, oparciem, pokojem.
Drugim motywem budującym psalm 23 jest odpoczynek.
Wprowadza go już motyw światła, który milcząco jest przeciwstawiony ciemnej dolinie. Światło to oczywiście znak Bożej obecności, pokoju, tak jak czytamy u proroka Izajasza. Kto chodzi w ciemnościach i bez przebłysku światła, niechaj imieniu Pana zaufa i na swoim Bogu się oprze. W pierwszej części psalmu 23 dominował ruch, grożące niebezpieczeństwo, natomiast w drugiej odnajdujemy radość i odpoczynek. Szczególnie ważny jest w Biblii ten termin odpoczynek, bowiem oznacza w gruncie rzeczy zbawienie, oznacza bezpieczeństwo i jest bardzo często łączony z tematem uczty. Już wody dające odpoczynek w wersecie drugim zapowiadały obficie zastawiony stół dzięki gościnności Boga. W naszym psalmie Bóg przestrzega, zauważmy, bardzo skrupulatnie serdecznej wschodniej gościnności. Skrapia wonnościami głowy zaproszonych gości, podaje pełny kielich na znak przyjaźni, zaprasza do zastawionego stołu, który to stół oznacza bezpieczeństwo i zobowiązanie do wzajemnej pomocy. To jest stół, przy którym zasiada goszczony i on staje się nienaruszalnym miejscem schronienia przed nieprzyjaciółmi, przed wszelką wrogością. Pamiętamy, że ten obraz często pojawia się również w nauczaniu Jezusa. Jest bardzo przemawiający, łatwy do uchwycenia. Już prorok Izajasz przedstawił zbawienie w obrazie uczty, kiedy mówi: Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa i z najwyborniejszych win.
Psalm kończy się wzmianką o domu pańskim, który ma być miejscem ostatecznego odpoczynku.
Zapowiedzi ostatniej i w pełni zaspokajającej uczty wierzący Hebrajczyk doświadczał za każdym razem, gdy wchodził do świątyni. Temat obecności Boga w świątyni na Syjonie jest zresztą niezwykle ważny dla psalterza. Dla pielgrzyma przybywającego do Jerozolimy, aby spotkać się z Jahwe w świątyni, długa droga i związane z nią niebezpieczeństwa pozostawały za nim. Wszelkie udręki zupełnie znikały, ponieważ świątynia była nienaruszalnym i bezpiecznym miejscem. Przypomina o tym na przykład prawo o rogach ołtarza, które były ratunkiem nawet dla ludzi zasługujących na śmierć. Domem, o którym każdy Hebrajczyk śnił, był właśnie dom Jahwe na wzgórzu Syjon. Psalm mówi w ten sposób i ogłasza radość, możliwość uczestniczenia w życiu religijnym, w liturgii, w osobistej rozmowie z Bogiem w świątyni. Zanim człowiek osiągnie pełnię szczęścia w Bogu, to jest przestrzeń duchowego odpoczynku, spotkania z Bogiem. Wymieniane w wersecie 6 dobroć i łaska idące za człowiekiem to z kolei charakterystyczne w języku Biblii wyrażenie na określenie miłości, działania dokonywanego przez Pana Boga. Psalmista mówi, że Boża łaska i Jego błogosławieństwo poprzedzają człowieka, jak pasterz poprzedza owce podczas wędrówki. Nie możemy być jednak owcami pozostającymi w tyle i niedbającymi o siebie. Powinniśmy bowiem dokonać ostatecznego wyboru Pana Boga. Podpowiada nam to ostatni werset, który można tłumaczyć w dwojaki, równie przemawiający sposób. Albo zamieszkam w domu Pańskim przez wszystkie dni mego życia, albo w inny sposób będę powracał do domu Pańskiego przez wszystkie dni mego życia. A więc chodzi o jakby zobowiązanie się do radosnego przebywania w świątyni, albo pełne tęsknoty, takie trwałe pragnienie, by w wirze życia przychodzić do świątyni na spotkanie z Jahwe. Tak więc podsumowując, można powiedzieć, że Psalm 23, ta wspaniała modlitwa ufności, podkreśla prawdę, że Bóg, którego wzywamy, jest bliski człowiekowi. Jest osobą, nie martwym bożkiem, jest po prostu Ojcem. On nie tylko nam towarzyszy w życiowej drodze, zbawiając nas od zła, ale, aby odwołać się do słów Apokalipsy, także będzie z nami wieczerzał, a my z nim.
Kolejnym psalmem, który jest wspaniałą modlitwą ufności, który to tekst odsłania nam również ojcowskie oblicze Boga, jest psalm 121.
Na początek przytoczmy go w całości. Wznoszę swe oczy ku górom, mówi psalmista. Skądże nadejdzie mi pomoc? Pomoc mi przyjdzie od Pana, co stworzył niebo i ziemię. On nie pozwoli zachwiać się Twej nodze, ani się nie zdrzemnie ten, który Cię strzeże. Oto nie zdrzemnie się, ani nie zaśnie ten, który czuwa nad Izraelem. Pan Cię strzeże, Pan Twoim cieniem, przy Twym boku prawym. Za dnia nie porazi Cię słońce, nie księżyc wśród nocy. Pan Cię uchroni od zła wszelkiego, czuwa nad Twoim życiem. Pan będzie strzegł Twego wyjścia i przyjścia, teraz i po wszystkie czasy. Ten psalm 121 wraz z 14 innymi utworami psalterza nosi wspólny tytuł Pieśni Stopni. Chodzi o zbiór pieśni śpiewanych podczas pielgrzymki do świątyni w Jerozolimie, których jednak używano także w innych okolicznościach. A mówią te pieśni o radości, spokoju, ufnej wierze tych, którzy zbliżają się do Boga. Także psalm 121 jest przeniknięty tą atmosferą nadziei, szczerej wiary w Bożą pomoc. Modlitwa zawarta w psalmie rozpoczyna się wezwaniem wznoszę swe oczy ku górom. Psalmista odnosi się więc do widoku, który może wzbudzać różne wzruszenia i odczucia. Myśl może biegnąć do krajobrazu gór Galilei lub górzystych łańcuchów Samarii i Judei, które pielgrzym musiał pokonywać, wspinając się na nie z trudem, cały czas wędrując pod palącym słońcem. Ale myśląc bardziej teologicznie, można nawiązać do wyobrażeń wschodnich o świętych górach, miejscu przebywania bóstw. Może od nich nadejdzie pomoc. Jednak odpowiedź jest zawarta w wyznaniu wiary, w tym podstawowym przykazaniu, które przekreśla każdego bożka i wyklucza każde inne zabezpieczenie poza Panem. Werset drugi precyzuje: pomoc mi przyjdzie od Pana, co stworzył niebo i ziemię. Jednak obraz ten ma jeszcze wyraźniejsze i bezpośrednie odniesienie. Psalmista mianowicie marzy o górze w pełnym tego słowa znaczeniu. O Jerozolimie, szczególnie o górze Syjon, na którą góry urwiste patrzą z zazdrością, jako na górę, gdzie się spodobało mieszkać samemu Bogu. Pan miłuje bramy Syjonu bardziej niż wszystkie namioty Jakuba, czytamy w psalmie 87. Ufność należy więc pokładać jedynie w Panu, który mieszka w świątyni. Wierzyć w Stworzyciela nie oznacza przyjęcia jakiejś nieokreślonej istoty, ale osoby odznaczającej się potęgą, która to jednak osoba jest bliska i wierna człowiekowi. Po tym wprowadzeniu w zasadniczej części psalmu 121, czyli w wersetach od 3 do 8, wyróżniały się z kolei dwa główne obrazy, które przedstawiają Bożą opiekę, obronę. Jest to najpierw obraz strażnika, a następnie obraz obłoku.
Jak ukazane jest strzeżenie, którym cieszy się człowiek ze strony Boga?
Bóg nie jest nazwany wprost strażnikiem, ale 3 razy występuje tu w różnych formach czasownik strzec, który to termin nawiązuje do postaci strażnika czuwającego nad bezpiecznym snem współmieszkańców. Można tu również przypomnieć postać pasterza, który czuwa bez zmęczenia nad bezpieczeństwem stada. Te dwa działania, strzeżenie i czuwanie, są przecież bardzo bliskie treściowo. Bóg troszczy się nie tylko ogólnie o cały swój lud ze względu na daną obietnicę. On okazuje także pełną miłości troskę o każdego człowieka. Jest stróżem każdego człowieka, ponieważ on swoje owce woła po imieniu, znaje, oddaje za nie życie.
Drugim obrazem jest obłok.
Ten obraz nawiązuje do obłoku z Księgi Wyjścia, którego cień, symbol ochrony, łagodził żar słońca podczas wędrówki przez pustynię, wskazywał drogę, jak czytamy w 13 rozdziale Księgi Wyjścia. Pan szedł przed nimi podczas dnia jako słup obłoku, by ich prowadzić drogą. Księga Mądrości mówi o obłoku zacieniającym obóz. Wielkim więc pragnieniem wierzącego było, aby się znaleźć w bezpiecznym cieniu Pana Boga. W innym psalmie czytamy: w cieniu Twych skrzydeł mnie ukryj. A gdy ktoś mieszka w cieniu Wszechmocnego, jest bezpieczny. Czytamy dalej w naszym psalmie, że Boża opieka sprawia, iż za dnia nie porazi Cię słońce, ani księżyc wśród nocy. To niebezpieczeństwo porażenia słonecznego i negatywne skutki, jakie medycyna ludowa przypisywała promieniom księżyca, gdyż uważano je za przyczynę ślepoty czy też gorączki, nie przedstawiają już zagrożenia. Pan bowiem przynosi całkowite zabezpieczenie, obronę, pokój, gdyż chroni od zła wszelkiego. I w ostatnim wersecie psalmista mówi: Pan będzie strzegł Twego wyjścia i przyjścia, teraz i po wszystkie czasy. A więc Boża opieka roztacza Cię nad całym biegiem ludzkiego życia, które słownictwo biblijne określa 2 parami określeń. Jedno z nich ma wymiar przestrzenny, drugie czasowy. Ten sens przestrzenny, w jaki ujęte jest ludzkie życie, wyrażają czasowniki wchodzić i wychodzić. Oznaczają 2 krańce ludzkiego życia. Narodzenie człowieka jest jego wyjściem z łona matki i wejściem w nową przestrzeń świata. Tak jak powołanie jest wyjściem z domu, aby wejść do królestwa. Wyzwolenie jest wyjściem z niewoli, by wejść do wolności i ziemi obiecanej. Nawrócenie jest wyjściem z grzechu, by wejść na drogę powrotu do Ojca. To jest ten wymiar przestrzenny, ale jest też wymiar czasowy. W psalmie czytamy, że Bóg będzie strzegł człowieka teraz i po wszystkie czasy. W życiu człowieka istnieje nie tylko przestrzeń, ale także czas. Psalm mówi, że każda chwila życia człowieka toczy się pod wzrokiem Boga, który czuwa nie tylko nawet w czasie naszego ziemskiego życia, ale jego opieka sięga wieczności.
Ostatnia cecha Bożej opieki jest zawarta w wersecie 5, gdzie czytamy, że Pan stoi przy Twym prawym boku. Co oznacza ten obraz?
Prawa strona, czy ręka, oznacza miejsce zajęte przez obrońcę, który mając po swej lewej stronie przyjaciela, może prawą ręką, wolną, chwycić za miecz, by stanąć w jego obronie. Ale można także pomyśleć o toczącej się rozprawie sądowej, podczas której oskarżony ma swojego adwokata stojącego przy prawym boku. Tak więc psalm upewnia nas, że w zagrożeniach mamy przy prawym boku niezwyciężonego wojownika i obrońcę. Dlatego, jak czytamy w innym psalmie, nie zachwiejemy się, bo On jest po naszej prawicy. W ten sposób te dwa psalmy, 23 i 121, które pokrótce przeanalizowaliśmy, widzimy, są wspaniałymi modlitwami ufności. Odsłaniają nam nie tyle duszę modlącego się, aby w ten sposób też budować naszą postawę, być dla nas wzorem modlitwy, ale przede wszystkim ukazują nam wspaniały obraz Boga Ojca, w którym każdy wierzący może położyć niezachwianą ufność.
Zachęcamy więc do wysłuchania kolejnej audycji dotyczącej tego samego tematu, czyli Boga objawiającego się jako Ojciec na kartach Pisma Świętego.
Przede wszystkim zachęcam słuchaczy do osobistej lektury, rozważania tekstu biblijnego.
A na koniec jeszcze pytanie konkursowe. Czym są tak zwane psalmy stopni? Odpowiedzi na pytania konkursowe prosimy przysyłać mailem na adres studium@gosc.pl bądź też pocztą tradycyjną na adres Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33 100 Tarnów. Nagrodami w tym konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Biblos. Wszystkich zapraszamy na stronę internetową naszego studium tarnow.gosc.pl, gdzie znajdziemy zakładkę Studium Biblijne, a tam nasze wykłady i Lectio Divina. Zapraszamy także do zapisania się na wykłady w naszym radiowo-internetowym studium. Wszystkie zapisane osoby, wszyscy uczestniczący w naszych konkursach będą mogli na końcu studium otrzymać pamiątkowe certyfikaty. Zapraszamy do wspólnego poznawania naszej wiary. Dziękuję księdzu Robertowi Głuchowskiemu za dzisiejsze spotkanie i zapraszam do słuchania innych audycji radiowo-internetowego Studium Biblijnego.
Dziękuję i do usłyszenia. Szczęść Boże.
Radiowo-internetowe Studium Biblijne. W każdą niedzielę o 14.30. Powtórka w poniedziałek po 20.00. Oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.